audycja Szlachetne Zdrowie, poświęcona zdrowiu, stylowi życia, profilaktyce. Na antenie Radia Ain Karim w każdą środę o godzinie 19. Zapraszam, lekarz Agata Krzywoń. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ostatnia listopadowa środa z audycją Szlachetne Zdrowie. Ja nazywam się Agata Krzywoń, jestem lekarzem i znajduję się w studiu naszego Radia Ain Karim 104,4 FM. Ostatnia nasza audycja przed dwoma tygodniami tak się troszkę skończyła niepokojąco. Mówiliśmy o zaburzeniach lipidowych i zostawiłam was z tym, czego pewnie nie lubicie najbardziej, czyli z zachętą do, czy właściwie z koniecznością zmiany stylu życia, zwiększenia aktywności fizycznej, a nic nie mówiliśmy o lekach. Ale dzisiaj w audycji także nie będzie jeszcze o leczeniu hypercholesterolemii, zaburzeń lipidowych, które prowadzą, przypominam, do rozwoju miażdżycy. Dziś będzie taki trochę listopadowy przerywnik, bo 8 grudnia zapraszamy wszystkich chętnych, zdrowych, pełnoletnich mieszkańców naszej gminy i nie tylko, do oddawania krwi. Akcja tradycyjnie odbędzie się w przychodni w Krzczonowie, która tak naprawdę otwiera swoje podwoje dla pracowników Rejonowego Punktu Krwiodawstwa w Myślenicach, żeby mogli wykonywać tą najważniejszą, jakby powiedzieć, pracę, czyli żeby służyć tym osobom, które zechcą oddać swoją krew i pomóc potrzebującym. Także 8 grudnia od 8 do 12 przychodni w Krzczonowie odbędzie się tradycyjnie akcja oddawania krwi. Będziemy o tym też jeszcze przypominać. Ale tradycyjnie przed taką akcją, to będzie taka akcja trochę mikołajowa, zawsze kilka słów, czy poświęcam też audycję problemom krwiodawstwa, czy też temu, żeby was zachęcić i także dać, pokazać te możliwości, jakie ze sobą w Polsce wiąże oddawanie krwi. Ale zanim do tego dojdziemy, to chciałam wam trochę opowiedzieć o historii. Takie audycje historyczne, wiem, trochę też cieszą się powodzeniem. Nie zawsze możemy mówić o tej fantastycznej medycynie XXI wieku. Tej medycyny XXI wieku nie byłoby bez odważnych ludzi, którzy często wbrew istniejącym poglądom mówili nie, jest zupełnie inaczej. I tak też było z krwią. Przez wiele stuleci bowiem obowiązywał błędny pogląd poparty przez Galena. Wyobraźcie sobie drugi wiek naszej ery, który twierdził, że serce nie jest mięśniem, a ośrodkiem naturalnego ciepła, składa się z dwóch komór, krew z kolei rodzi się z pokarmów w wątrobie. No, nie jest to pozbawione do końca prawdy, aczkolwiek dalekie od prawdy jest. Dopiero pod koniec XV wieku, czyli zupełnie niedawno, nawet pod koniec tego XV wieku powszechna stała się krytyka poglądów Galena, czyli ktoś się ośmielił podważyć ten pogląd, który przez prawie 13 wieków był obowiązujący w takiej, powiedzmy, opiece nad ludźmi chorymi. Pojawiły się pierwsze prace badawcze, które zapoczątkowały odkrywanie mechanizmu krążenia krwi. Po tym odkryciu podjęto dość wcześnie, bo już w XVII wieku, próby przetaczania krwi. XVII wiek to taki rozkwit tego przetaczania. Wiele prób było związanych z przetaczaniem krwi zwierzęcej, czyli psów, jagniąt, cieląt, ludziom, które oczywiście kończyły się absolutnie śmiercią biorców. Tutaj szybko występował konflikt i ci ludzie po prostu umierali. Dopiero w 1667 roku przypadkowym sukcesem zakończyła się pierwsza w historii transfuzja krwi, którą wykonał nadworny lekarz króla Ludwika XIV, Jean-Baptiste Denis i asystujący mu lekarz Paul Emeras. Przetoczyli oni 15-letniemu chłopcu z wysoką gorączką 300 ml krwi jagnięcia, który to chłopiec 15-letni był bardzo osłabiony po wcześniej stosowanym leczeniu, czyli po krwioupustach. No tak wtedy się leczyło, że tak naprawdę większość chorób uważano, że może być leczona krwioupustami. Pomimo wystąpienia powikłania w postaci hemoglobinurii, czyli rozpadu tych krwinek, chory chłopiec wyzdrowiał. Pozytywny wynik, jaki uzyskali, zachęcił ich do dalszych prób, które niestety początkowo kończyły się w większości niepomyślnie. Wobec ciężkich, śmiertelnych powikłań ten XIV wiek był taki przełomowy. Potem tak naprawdę na dwa wieki kompletnie te eksperymenty były nieudane, czyli nie udawało się efektywnie przetaczać krwi, a w niektórych krajach, takich jak Anglia, Francja czy Włochy, jakby król z urzędu zabraniał przetaczania krwi, były do tego odpowiednie akty prawne, natomiast nadal można było leczyć krwioupustami. Znamienna dla tego okresu była opinia brytyjskich lekarzy wojskowych, która była ogłoszona po bitwie w Waterloo, w której stwierdzili, że więcej żołnierzy wykrwawiło się wskutek odniesionych ran, niż poległo z rąk przeciwnika na skutek krwawienia, prawda? W 1818 roku kolejne przetoczenie krwi próby, tutaj angielski położnik, dokonał on bezpośrednio skutecznego przetoczenia krwi ludzkiej w leczeniu po krwotoku poporodowym. Dawcą był mąż pacjentki, nie najszczęśliwszy wybór, od którego pobrano małe ilości krwi specjalnie skonstruowaną strzykawką. Przetoczenie krwi to u tej położniczy zakończyło się niepowodzeniem, ale opis historii być może wskazuje na to, że nie było to niepowodzenie po przetoczeniu, tylko też powikłanie raczej sepsa, która wtedy powszechną przyczyną zgonu była u położnic. Śmiertelność tych przetoczeń, które stosowane były w 19 roku, to było nawet 70% śmiertelnych powikłań. Momentem przełomowym absolutnie dla hematologii stało się odkrycie w 1901 roku przez lekarza austriackiego, pana Karola Landersteina, trzech cech grupowych krwi i określenie zasad bezpiecznego przetaczania krwi. Za co w 1930 roku ten lekarz otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny. Czwartą cechą w układzie grupowym, nazwaną później grupą AB0, określono dopiero w 1902 roku i tutaj byli to Włoch, De Castello i Strulli. W kolejnych latach zostaje odkrytych wiele innych antygenów grupowych krwi. Przełomem było odkrycie w 1940 roku, więc prawie 40 lat po odkryciu grup AB0, Także przez Karola Landersteina i amerykańskiego hematologa Wienera, białka związanego z antygenem grupowym krwi i to były te słynne grupy RH, których wiecie, że macie RH+, RH- i bez antygenu, prawda? I tutaj dopiero wtedy można było myśleć o tym, że powstają takie tak naprawdę podstawy współczesnej transfuzjologii bezpiecznej. To, co wcześniej robili lekarze, to były próby, błądzenie. Po odkryciu pierwszych grup AB0 już ten sukces był coraz bliżej, natomiast dopiero odkrycie tych grup RH spowodowało, że rzeczywiście można było mówić, że krwiodawstwo wkroczyło szerokim torem do medycyny. Warunkiem powstania pierwszych zbiornic, czyli takich banków krwi, było pozbawienie jej krzepnięcia. W tym celu zaczęto stosować cytrynian sodowy, którego zastosowanie pozwoliło na przechowywanie krwi od 4 do 7 dni. Tak wykorzystywana krew już była przetaczana w I wojnie światowej, bo przypominam, że wtedy już znaliśmy grupy AB0 i w II wojnie światowej już te transfuzje i możliwość przechowywania krwi była zdecydowanie dłuższa. Jeśli chodzi o Polaków w transfuzjologii, to w XIX wieku także polscy lekarze zajmowali się problematyką transfuzji krwi. Tutaj pan Ludwik Bierkowski, Witold Orłowski, Ludwik Rydygier, Wielki Szpital w Krakowie, mamy imienia pana Ludwika Rydygiera, Jan Mikulicz-Radecki. W większości byli to chirurdzy. Wtedy tak naprawdę lekarz zajmował się wszystkim, jeden lekarz, czyli był anestezjologiem, chirurgiem, transfuzjologiem, czyli jeśli dostawał pacjenta na sali operacyjnej, to tak naprawdę był to jego pacjent, można powiedzieć, w całości. W 1935 roku otworzono Instytut Pobierania i Konserwacji Krwi w Warszawie, potem Ośrodek Przetaczania Krwi w Łodzi i tak to już zaczęło się powoli rozwijać. Po II wojnie światowej rozpoczął się proces tworzenia Krajowej Służby Krwi. W Łodzi powstała pierwsza stacja przetaczania krwi. W tym czasie Ministerstwo Zdrowia już zajęło się także organizacją stacji krwi tak naprawdę w całym kraju. Do 1998 roku w Polsce funkcjonowało 21 wojewódzkich stacji krwiodawstwa, prawie 450 punktów działających w szpitalach. Krew i jej składniki wydawane były bezpłatnie. W związku z reformą w 1999 roku wojewódzkie stacje krwiodawstwa przekształcone zostały w regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa zwane RCKiK. I taki my tutaj w Małopolsce mamy w Krakowie na ulicy Rzeźniczej, w której tak naprawdę mamy możliwość pobierania wszystkich preparatów krwi, jakie są w tej chwili stosowane w medycynie. Od 2006 roku koordynacją działania krwiodawstwa i krwiolecznictwa zajmuje się utworzone w tym celu Narodowe Centrum Krwi. Jednostki, jakie są uprawnione do pobierania krwi i jej składników, to rejonowe centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa, krwiolecznictwo w ramach MSWiA i nasze rejonowe, taki najbliżej nas, znajduje się w Myślenicach i tak naprawdę tutaj ten punkt zabezpiecza w krew nasz rejon. Natomiast to, że te akcje mogą być wyjazdowe, tak jak na przykład w przychodni, czy bardzo często odbywają się w różnego rodzaju strażnicach w powiecie naszym myślenickim, ale także w sąsiednich powiatach, powoduje, że rzeczywiście tej krwi są okresy, kiedy brakuje, ale tak naprawdę województwo jest prawie samowystarczalne. Kto zatem może oddać krew? Krew mogą oddawać osoby od 18 do 65 roku życia, które ważą co najmniej 50 kg. Czyli takie te szczupłe kobiety niestety nie mogą oddawać krwi. Stan zdrowia krwiodawcy powinien odpowiadać niezbędnym wymaganiom zdrowotnym, aby pobranie krwi nie wywoływało ewentualnych ujemnych skutków do jego stanu zdrowia czy stanu zdrowia przyszłego biorcy. Czyli krwiodawca musi być w poczuciu takiego zdrowia. Czym jest krew rzadkiej grupy, której często czasem poszukujemy? To jest taka krew, na której składnikach morfotycznych nie występują antygeny, czyli te antygeny występują mniej więcej w 1% populacji. Zatem rzeczywiście tu możemy mieć problem z dostępem do takiej grupy krwi. Taka specjalna ankieta, którą możecie wypełnić i sprawdzić, czy kwalifikujecie się do oddawania krwi, znajduje się, wpiszecie stronę rejonowy punkt krwiodawstwa Kraków, wystarczy wpisać, wyjdzie strona rckikkraków.pl, czy mogę oddać krew, ta zakładka. I tam jest taka interaktywna ankieta, prawda, wiek, masa, choroby, infekcje, jakie w ostatnim okresie mieliśmy i na tej podstawie wypełniając tą ankietę będziecie mogli sprawdzić, czy rzeczywiście możecie przyjść 8 grudnia bądź też w innym dniu w celu oddania krwi. Czyli Tak naprawdę poszukujemy osób pomiędzy 18 a 65 rokiem życia. Warunkiem niezbędnym do oddania krwi jest posiadanie dowodu osobistego. Czyli nie może to być 18-latek dwa dni po urodzinach.
Czwarta 30 nad ranem. Poszukuję twoich wad. Całujesz jak w Klimta obrazie, lecz to szare kolory ma. Czy chciałbym jak w niebie, ja nie wiem. Wystarczy mi tyle co zawsze. Wysoki twój głos, on śmiela mnie wciąż. Wow. Gdy ciało mokną i rozmawiają nie za wolno, gdy na zegarze widzę piątą, znów mam nadzieję ślepą. Trochę mi chłodno, a na głośnikach leci to w lął i duszę się czekając pod nią, bo martwi jedynie to, że koszulę.
Jednorazowo pobieramy 450 ml pełnej krwi. Samo pobranie trwa różnie. Mniej więcej powiedzmy taki dobry krwiodawstwa to jest 8-10 minut. Zależy to trochę też od wyjściowego ciśnienia, od prawidłowego nawodnienia. Do tego czasu oczywiście musimy doliczyć czas konieczny na wszystkie administracyjne czynności, czyli wypełnienie ankiety, rejestrację, sprawdzenie poziomu hemoglobiny, badania, wywiad lekarski, czyli powiedzmy, że wszystko to zajmuje około pół godziny czasu. Jeśli natomiast oddajemy poszczególne składniki krwi metodą aferezy, to ten czas może ulec wydłużeniu. W przypadku oddania osocza, do którego stosowana jest też metoda plazmaferezy, czy też pobieranie płytek krwi, czy leukocytów, te czasy mogą się trochę wydłużyć. Ale powiedzmy, że to takie spokojnie pół godziny do 40 minut powinniśmy sobie zarezerwować. Kto potrzebuje naszej krwi? No tak naprawdę jakiej dziedziny medycyny byśmy, o której byśmy nie pomyśleli, takiej szpitalnej, bo oczywiście nikt nie przetacza krwi w przychodni, prawda? To tak naprawdę każda z tych dziedzin może, w każdej z tych dziedzin może być zapotrzebowanie na krew. Oczywiście poczynając już od pediatrii, kiedy mamy bardzo wcześniaczki, mogą otrzymywać krew. Potem dzieci z różnymi wadami serca, dzieci leczone onkohematologicznie, gdzie zapotrzebowanie na krew jest olbrzymie. Kiedy doprowadzamy do aplazji szpiku, kiedy te dzieci po prostu nie produkują własnej krwi, to tak naprawdę ich życie i zdrowie zdrowie zależy od krwiodawców, od nikogo innego. W pediatrii olbrzymi dział chirurgii urazowo-ortopedycznej. Wiemy, że dzieci niestety to jest taki wiek mocno urazowy. Dodatkowo to, co widać teraz, prawda, poruszanie się na rowerach, na hulajnogach, bez kasków, kompletnie, bez oświetlenia, to też powoduje, że ilość tych urazów jest duża, często urazów ciężkich, które wymagają przetaczania krwi. I tutaj taki mały cudzysłów i odnośnik. Kto ma kask, ten ma mózg. Kto nie ma kasku, nie ma mózgu. To jest hasło wymyślone na klinice neurochirurgii dziecięcej w Krakowie i jest to prawda. Więc jeśli macie dzieci, to tak naprawdę w interesie waszym i zdrowia waszych dzieci leży to, aby każdy z nich, poruszając się po tych drogach, szczególnie teraz, kiedy już o 16 jest ciemno, miało dobre oświetlenie, było widoczne i miało kask na głowie. To taki cudzysłów. Przechodzimy do medycyny dorosłych osób. Gdzie tutaj tak naprawdę, o której bym dziedzinie nie pomyślała, to ta krew w którymś momencie może być potrzebna. Czyli ginekologia, cała onkologia, onkohematologia, leczenie wszystkich nowotworów hematologicznych, oczywiście urazy, chirurgia, chirurgia ogólna, chirurgia urazowo-ortopedyczna. Może powiedzmy pewnie najmniej na przykład zapotrzebowania na krew będzie w ramach laryngologii, no ale też możemy sobie wyobrazić jakąś taką sytuację, że ta krew będzie potrzebna. Także neurochirurgia, szczególnie te urazy właśnie głowy. Także tutaj której byśmy dziedziny dorosłych nie dotknęli, to oczywiście krew może się przydać. Oczywiście też dziedziny zachowawcze, czyli interna, geriatria. Kiedy mówimy o tych bardzo dużych niedokrwistościach, niedoborowych, wywołanych krwawieniami na przykład z przewodu pokarmowego, czy też innymi krwawieniami, kiedy konieczne jest przetoczenie krwi, żeby uratować człowieka i żeby można było przeprowadzić dalszą diagnostykę. Niedobory krwi, tak jak powiedziałam, tutaj występują okresowo w ciągu całego roku. Najdłużej niestety te niedobory zawsze utrzymują się w okresie wakacyjnym. Jest to też spowodowane oczywiście tym, że jest większa ilość wypadków, ale druga sprawa jest taka, że rzeczywiście też wtedy mniej osób zgłasza się do oddawania krwi. Każdy krwiodawca oczywiście ma wykonane badania. Są odpowiednie, prawda, procedury, w ramach których wykonywane są kontrole krwi u dawców. Jeśli u danej osoby, która oddaje krew, zostają wykryte markery szczególnie chorób zakaźnych, dawca będzie powiadomiony osobiście przez lekarza, czy też przez personel i otrzyma takie wyniki na piśmie, żeby można było ewentualnie pogłębić diagnostykę. Wszystkie badania, które są wykonywane przy okazji oddania krwi, dawca może bezpłatnie odebrać w kilka dni po pobraniu w swoim rejonowym punkcie krwiodawstwa, czyli u nas w Myślenicach. Jakie są badania wykonywane u takiego dawcy? Zawsze stężenie hemoglobiny, test w kierunku chorób zakaźnych, czyli kiła, badanie w kierunku WZW typu B, HBV, przeciwciała anty-HCV, RNA HCV, przeciwciała anty-HIV i RNA HIV. Grupa krwi AB0, grupa krwi RH i przy kolejnych donacjach otrzymujemy takie specjalne książeczki czy plakietki, w których jest opisana nasza grupa krwi, no i przeciwciała. Jeśli nie znam swojej grupy krwi, czy mogę oddać krew? Oczywiście, że mogę oddać. Tak naprawdę to będzie i tak określone przy tej donacji i po dwóch razach otrzymujemy już specjalną legitymację, w której będziemy mieć zawsze zapisane, jaką mamy grupę krwi. Wszystkie grupy są potrzebne, bo istnieją biorcy z różnych grup. Natomiast teraz widziałam na stronie RCKiK w Krakowie, że krwi grupy AB jest w tej chwili nadmiar. W związku z tym, jeśli zgłaszają się dawcy z tą grupą krwi, to od nich już raczej nie będzie pobierana pełna krew. Natomiast bardzo chętnie z tej krwi robi się plazmaferezę albo osocza, albo płytek krwi, albo leukafereza. Czyli zawsze, jeśli taki dawca się zgłosi, a wie, jaką ma grupę krwi, to tą krew, czy ten czas, który chce poświęcić na oddanie krwi, będzie wykorzystany. Krew pełną może być pobierana nie częściej u mężczyzn niż 6 razy w roku, u kobiet 4 razy w roku, przy czym przerwa pomiędzy kolejnymi donacjami nie może być krótsza niż 8 tygodni, czyli te 2 miesiące jednak wymagamy odstępu. Plazmafereza z kolei od jednego dawcy osocze możemy pobrać nawet 33 razy, ale przerwa pomiędzy poszczególnymi donacjami nie może być krótsza niż 2 tygodnie. Płytki, trombafereza także mogą być oddawane co 2 tygodnie. I tutaj przerwa pomiędzy dwoma kolejnymi oddaniami koncentratu krwinek czerwonych, na przykład przy pomocy erytroforezy, jest taka sama jak w przypadku pobrania krwi pełnej. To już się zorientowaliście, że mogą być różne donacje. W akcjach wyjazdowych tak naprawdę możliwe jest tylko oddanie metodą konwencjonalną, czyli pełnej krwi, 450 ml i tu mamy 8 tygodni. Metoda aferezy. I tutaj od dawcy przy pomocy specjalnego aparatu, to są takie specjalne jakby, nie wiem jak to określić, takie wirniki, które przesączają naszą krew i pobierają tylko to, czego oczekujemy, czy czego potrzebujemy. Czyli na przykład mogą być to krwinki czerwone, mogą to być płytki krwi, może być to osocze, w którym znajdują się bardzo ważne czynniki krzepnięcia. Bardzo teraz to jest taki pożądany jakby element krwi. Granulocyty, czyli rodzaj białych krwinek, leukafereza u osób, które na przykład po radioterapii szpiku mają kompletny, nie produkują leukocytów. Czy oddanie krwi uzależnia? Tutaj oczywiście badania naukowe jakby nie potwierdzają tej tezy, aczkolwiek ludzie lubią pomagać. Jeśli im coś wychodzi, to rzeczywiście widzimy nawet tych zasłużonych, honorowych dawców krwi, którzy już tam oddali ileś 20-30 litrów i dalej to robią. Czyli w pewnym stopniu jest to jakiś rodzaj uzależnienia. Czy oddanie tej ilości krwi jest bezpiecznym procesem? Na wszystkich etapach oddawania krwi używam wyłącznie sprzętu jednorazowego użytku, czyli nie ma możliwości zakażenia się czynnikami chorobotwórczymi, które przenoszone są drogą krwi. Oddanie takiej ilości krwi, jeśli sprawdzimy hemoglobinę, a nie ma możliwości, żeby u kogoś pobrać krew, nie sprawdzając tego, nie szkodzi kompletnie naszemu zdrowiu. Czyli pobieramy krew u tych ludzi, którzy mają morfologię bardzo dobrą. Może być czasowa dyskwalifikacja, na przykład z powodu obniżenia hemoglobiny i czasem może być też trwała dyskwalifikacja. Pytanie, dlaczego krwi nie można wyprodukować w laboratorium? Intensywne badania na temat tak zwanej syntetycznej krwi, syntetyczna skóra już jest, trwają, ale niestety do tej pory nie są dostępne metody produkcji składników krwi, nawet metodą jakiejś inżynierii genetycznej, więc jedynym sposobem pozyskania krwi jest jej oddanie. Jedna donacja, ile jest warta? Tyle, ile uratowane dzięki niej życie i zdrowie, czyli tak naprawdę jest bezcenna. To, że tam wyceniamy jakoś kwotowo, to ono wszystko musi być jakoś wycenione, ktoś musi za to zapłacić i tak dalej, prawda? Natomiast, żebyście wiedzieli, że tak naprawdę to, co zrobicie 8 grudnia, czy też w innym dniu, oddając krew, jest bezcenne po prostu, bo tak jak powiedziałam wcześniej, tej krwi się nie da inaczej wyprodukować, czyli jeśli wy nie przyjdziecie, tej krwi nie będzie, to tak naprawdę nie będziemy mogli uratować ludzi, albo ratowanie będzie bardzo trudne, będzie długotrwałe, czyli proces dochodzenia do zdrowia będzie naprawdę utrudniony. Z punktu widzenia biorcy, wartość krwi nie może być przeliczona na żadne pieniądze, ponieważ oddanie krwi jest bezinteresowne. Krwiodawcy deklarują, że oddawanie krwi daje im satysfakcję z tego, że mogą uratować życie drugiemu człowiekowi sobie. Podkreślają też, że to jest taka bezinteresowna pomoc dla drugiej osoby. Wiedzą, że tej krwi się nie da inaczej wyprodukować. związku z tym jakby podchodzą do tego tak trochę zadaniowo, prawda? Że ktoś musi to zrobić, no to dlaczego nie ja?
Świat szybki jak młody wiatr, pędzi co tchu i nie ma czasu na miłość już. Więc proszę cię, blisko bądź, kochaj mnie, trwaj przy mnie, bo wokół wzburzone morze, tylko twoja dłoń, stały ląd. Żyj z całych sił, życie tli się płomieniem, co wątły i łatwo zagasić go.
Więc proszę cię, blisko bądź, kochaj mnie, trwaj przy mnie, bo
wokół wzburzone morze, tylko twoja dłoń,
stały ląd.
To zabrać mi dziś, oprócz ciebie wiem, nie mam nic.
Kwalifikacje. Oczywiście są sytuacje, że przychodzicie do oddania krwi, no i niestety po wywiadzie, po wypełnieniu ankiety, po wykonaniu tej słynnej hemoglobiny okazuje się, że nie kwalifikujecie się do donacji. Natomiast są dyskwalifikacje, które powodują czasową dyskwalifikację dawcy. I tutaj musicie o tym wiedzieć, prawda? Czyli, że te 7 dni po zabiegu usunięcia zęba, leczeniu kanałowym, innych małych zabiegach chirurgicznych, 4 miesiące wszczepienia implantu, zabiegi chirurgiczne duże, 2 lata od wyleczenia brucelozy, gorączki kłu, na razie u nas niepowszechne, aczkolwiek już te choroby tropikalne gdzieś tam zmierzają do Europy. 3 lata po ustąpieniu objawów i zakończeniu leczenia przeciw malarii. 2 lata od ustąpienia objawów gorączki reumatycznej, jeśli nie wystąpiła przewlekła choroba serca. 6 miesięcy po wyleczeniu mononukleozy zakaźnej. 6 miesięcy po porodzie lub zakończeniu ciąży. 4 miesiące po przetoczeniu krwi i jej składników. Zatem, jeśli kiedyś była nam przetoczona krew, to nie jest to dyskwalifikacja trwała. trwała. Dwa tygodnie od ustąpienia objawów gorączki, powyżej 38, czyli infekcji jakiejś tam grypopodobnej. Bliski kontakt z chorym na WZW, czy nosicielami chorób wirusowych wątroby, to są 4 miesiące. Co do szczepień, 48 godzin od szczepienia szczepionkami zabitymi i inaktywowanymi, to jest większość szczepionek. Przypominam, kalendarz szczepień dla dorosłych. Żywa szczepionka to jest 4 tygodnie. I to jest szczepionka tak naprawdę przeciwko odrześwince i różyczce potężcu, klasycznie 48 godzin. Czyli tutaj nie ma jakichś specjalnych obostrzeń. 48 godzin po zaszczepieniu większością szczepionek, na przykład szczepionką przeciwgrypową. Pewne leki oczywiście mogą wywołać dyskwalifikację do oddawania krwi. Nadciśnienie dobrze kontrolowane nie jest przeciwwskazaniem, ale już cukrzyca tak. W tej chwili tak naprawdę można oddawać krew i raczej zmierzamy ku temu, żeby osoby z chorobą Hashimoto dobrze kontrolowaną mogły oddawać krew. Także tutaj, jeśli chodzi o jednostki chorobowe, jakie dyskwalifikują do donacji, to z takich podstawowych chorób przewlekłych, tak jak mówię, dobrze kontrolowane nadciśnienie nie, leczenie przeciwcholesterolowe tak, leczenie też przewlekłe blokerami pompy protonowej tak. Zresztą, tak jak już też w tej audycji, w tym cyklu rocznym było, raczej staramy się już tych leków tak nie zażywać tylko i wyłącznie dla naszego własnego komfortu. Po przeszczepach, czyli transplantacjach, przeszczep rogówki, opony twardej dyskwalifikują od donacji, czyli nie możemy zostać dawcą, jeśli mamy przeszczepiony jakikolwiek narząd. Natomiast jeśli chodzi o niepełnosprawność, to osoby niedowidzące, słabosłyszące mogą oddawać krew, jeśli są same, samodzielnie, bez udziału osób trzecich, wypełnić kwestionariusz i udzielić odpowiedzi na pytania związane z wywiadem lekarskim. Jeśli mamy alergię pokarmową, to tak naprawdę, jeśli stosujemy leczenie tylko okresowo lekami przeciwhistaminowymi i stosujemy tylko eliminację pokarmów, nie jest to przeciwwskazanie do donacji. Każde przeciwciała HCV, HBS niestety dyskwalifikują całkowicie od oddawania krwi. Zresztą tak naprawdę w ankiecie jest żółtaczka w wywiadzie i to już też dyskwalifikuje. Oczywiście są też takie zapalenia wątroby, w których nie mamy żółtaczki, nawet często nie wiemy, tylko przez przypadek się dowiadujemy. Także wszystkie te choroby zakaźne wątroby absolutnie dyskwalifikują od przeszczepiania, od donacji krwi. I tak jak powiedziałam, stabilne nadciśnienie nie dyskwalifikuje, alergia także nie dyskwalifikuje, natrwale wszystkie typy żółtaczek. Jeśli mamy niewyjaśnioną jakąś diagnozę, na przykład jesteśmy w trakcie diagnostyki omdleń, napadów drgawkowych, poza drgawkami wieku dziecięcego, to także nie możemy oddać krwi. Jeśli mamy aktywne, przewlekłe choroby przewodu pokarmowego, na przykład przewlekłe biegunki, przewlekłe choroby wątroby, to ta dyskwalifikacja oczywiście będzie, jeśli nie mamy postawionej diagnozy. Wszystkie choroby autoimmunologiczne, sklerodermia, toczeń, to wszystko dyskwalifikuje. Cukrzyca. W tej chwili uważa się, że cukrzyca leczona tabletkami nie dyskwalifikuje, aczkolwiek tutaj może być problem z kwalifikacją do donacji. Absolutnie, jeśli mamy insulinę, no to krwi oddawać nie możemy. Przewlekłe choroby układowe, czyli kolagenozy, wszystkie choroby onkologiczne, tak naprawdę są przeciwwskazaniem do oddawania krwi. Choroby krwi, choroby zakaźne, inne, szczególnie weneryczne i wszystkie choroby z typu babesioza, leishmanioza, czyli choroby zakaźne, no bo oczywiście istnieje ryzyko, że możemy zakazić osobę, która otrzyma od nas krew. Czy potencjalny krwiodawca, który zgłasza się do punktu czy do akcji, przechodzi oczywiście badanie. Najpierw wypełnia ankietę, jest kwalifikacja, wywiad taki ogólny i przed badaniem jest badanie lekarskie. Ciśnienie w trakcie, często jest tak, że ktoś pierwszy raz przychodzi oddać krew, rzeczywiście to są takie emocje duże, coś tam się dzieje i to ciśnienie jest za wysokie. Ciśnienie powyżej 160 na 90 dyskwalifikuje jednorazowo od oddania, od możliwości oddania krwi. Zatem zapraszamy kogo? Wszystkie osoby pomiędzy 18 a 65 rokiem życia, o wadze ciała przekraczającej 50 kg. Ilość pobranej krwi, czyli te 450 ml, musi być mniejsza niż 10% ogólnej ilości krwi w organizmie. Niech każdy z was się tak na spokojnie zastanowi, czy może oddać tą krew, czy tak jak powiedziałam, jeśli chodzi o możliwość donacji, to tak naprawdę wpływu na nasze zdrowie nie będzie to miało kompletnie żadnego znaczenia. Zatem 8 grudnia do przychodni do Krzczonowa, to jest niedziela, zapraszamy wszystkie chętne osoby, które mogą oddać bezcenne 450 ml krwi. Krwiodawcy oczywiście mają przywileje w naszym systemie opieki zdrowotnej. Mianowicie jest cały wykaz rzeczy, które przysługują krwiodawcom po oddaniu odpowiedniej ilości krwi. Cała ankieta, tak naprawdę osoby, które już weszły w ten cykl krwiodawstwa, to wiedzą, że ta korzyść jest obopólna. Z jednej strony wy oddajecie coś bezcennego, czego się nie da przeliczyć na pieniądze. A z drugiej strony w ramach waszej jakby pomocy otrzymujecie też od państwa, od opieki zdrowotnej przywileje. Na przykład przywileje krwiodawstwa. Tutaj jest wcześniejsza kolejka do rehabilitacji, absolutnie wcześniejsze terminy do poradni specjalistycznych, jeśli wykazujecie się już odpowiednią książeczką. Wcześniejsze badania, terminy na badania obrazowe. I to szczególnie mówimy tutaj o badaniach, na które się czeka dłużej, czyli rezonans czy tomografia klatki piersiowej. Natomiast te wszystkie rzeczy, trzy główne, takie podstawowe, o których powiedziałam, czyli wcześniejsze terminy do specjalisty, na badania oraz do rehabilitacji, naprawdę już są bardzo, bardzo ważne. To oczywiście ma umocowanie wszystko w odpowiednich ustawach. W związku z tym nie musicie się obawiać, że ktoś nie będzie respektował waszych przywilejów krwiodawcy. Czyli 8 grudnia panie i panowie z Myślenic, z naszego punktu krwiodawstwa, zapraszają do naszej przychodni w Krzczonowie od godziny 8 do 12. Wystarczy zjeść dobre śniadanie, odpowiednio się napoić, czuć się w miarę zdrowo i dobrze i poświęcić te pół godziny, to będzie niedziela, W związku z tym taki rzeczywiście wolniejszy czas, w którym możecie zrobić coś niesamowitego dla innej osoby i tutaj sobie potem gdzieś tam mieć w pamięci, w głowie hasła różne, które są przywilejem krwiodawców, czyli na przykład Twoja krew, moje życie, bardzo piękne hasło, które pokazuje, że bez krwiodawstwa tak naprawdę nie ma współczesnej medycyny. Tak jak tutaj w pierwszej części audycji wam pokazałam te trudności w pokonaniu tych biologicznych jakby problemów były przez wiele lat i dopiero XX wiek to jest rozwój tej współczesnej hematologii i współczesnego krwiolecznictwa, ale okazuje się, że tak naprawdę nie jesteśmy w stanie bez tej krwi sobie w opiece medycznej nawet w XXI wieku poradzić, ponieważ nie produkujemy krwi w laboratorium. Dziękuję bardzo za wysłuchanie audycji. No i usłyszymy się za 2 tygodnie. Będzie to już grudzień. Mam nadzieję, że ta ciemność już przestanie nas tak przytłaczać. Do usłyszenia.
Świat figle płatą, raz dobrze, dwa razy źle. Kocham twoje abrakadabra, jednym słowem poprawiasz mi dzień. Żyję w twoich czasach, poszczęściło mi się i nie chcę stąd zawracać przy tobie, to wiem. Pewnie z 1000 razy zaczynałem ten tekst i wreszcie jest. Jesteś tu i teraz i ja jestem tu też.